Słuchajcie, więc sytuacja ludzkości po grzechu pierworodnym, można powiedzieć tak, z ludzkiego punktu widzenia była beznadziejna, ale w tą rzeczywistość grzechu i śmierci, w której znalazła się cała ludzkość, wchodzi Bóg. Bóg, który staje się prawdziwym człowiekiem, jednym z nas. Stając się prawdziwym człowiekiem, jednoczy się jakoś z każdym z nas. Taka jest prawda wiary. Jednoczy się z każdym z nas i bierze na siebie z historii każdej ludzkiej osoby wszystkie grzechy i wszystkie cierpienia na siebie. Moi kochani, taka jest prawda objawiona. I Pan Jezus, umierając na krzyżu, zmartwychwstając, dokonał definitywnego przebaczenia wszystkich grzechów. Wyrwał człowieka z niewoli szatana, zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Moi kochani, i zostawił nam odbicie na płótnie grobowym całej swojej postaci. Bo wiemy, że Pan Bóg jest tym, który się objawia, ale jest Bogiem ukrytym. Bo gdyby nam się w pełni objawił w całym majestacie swojej wszechmocy, swojego bóstwa, to by nas zniewolił. A Bóg pragnie nawiązać z każdym z nas osobistą relację miłości. A więc to, że Bóg objawia się z Bogiem ukrytym, to jest dowód wielkiego szacunku i hołdu złożonemu ludzkiej wolności. On kocha nas i pragnie z nami nawiązać osobistą relację miłości. Zostawił nam taki znak niesamowity, jakim jest odbicie całej Jego postaci na płótnie grobowym, którym zostało zawinięte Jego ciało. Zobaczcie, tak wygląda całun turyński, to płótno grobowe Jezusa. Tutaj odbicie z przodu ciała, odbicie tyłu ciała. Jak się zrobi fotografię, okazuje się, że jest to odbicie w negatywie fotograficznym. Odbicie w negatywie fotograficznym. Te miejsca tutaj to są łaty, które zostały wszyte po pożarze, który miał miejsce w 1532 roku w Chambéry. Bo on był złożony w taką kostkę i te rogi się nadpaliły i dlatego są te łaty tutaj wszyte. Jak się patrzy gołym okiem, słabo widać. Po zrobieniu fotografii, zobaczcie, odbicie przodu ciała, odbicie tyłu ciała. Moi kochani, badania naukowe, które trwają cały czas, od przeszło 100 lat, one wykazały, że znajduje się na tym odbiciu, na całunie turyńskim, wizerunek mężczyzny w wieku 30 do 35 lat, wzrost 1,78 cm, ważył 79 kg, nosił brodę, długie włosy, miał mocną, proporcjonalną budowę ciała, piękne, semickie rysy twarzy. I człowiek ten został poddany straszliwym torturom, biczowania, cierniem koronowania, ukrzyżowania. Na całym ciele naliczono blisko 600 ran i różnych obrażeń. Możemy sobie wyobrazić, jak było zmaltretowane ciało Pana Jezusa. I to jest rzecz taka niesamowita, no, zadziwiająca, to, że to odbicie jest odbiciem trójwymiarowym. Naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych NASA napisali: dla nas, uczonych, możliwość sfałszowania odbicia na całunie byłaby większym cudem, aniżeli zmartwychwstanie Chrystusa. Oznaczałoby to bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV wieku, co chyba jest niedorzecznością. I to odbicie nie można odtworzyć. Współczesna nauka nie jest w stanie odtworzyć tego wizerunku. Odbicie nie jest dziełem człowieka. To są fakty naukowe. To są stwierdzenia naukowców. Na wizerunku z całunu została utrwalona przestrzenna informacja. Jest to efekt jakby płaskorzeźby. Takich właściwości nie posiada żadna fotografia. Tam są zakodowane informacje przestrzenne. Świadczy to o tym, że obraz na całunie nie jest dziełem człowieka, nie jest malowidłem i nie jest fotografią. Odbicie ma kolor żółto-przeźroczysty. Nie ma tam żadnych pigmentów, farb czy jakichś innych barwników. Przędza zżółkła tylko w zewnętrznej części. Odbicie jest niezmywalne. Nie można go niczym wywabić. Obraz jest idealnie płaski, w ogóle nie uległ deformacji i zgodnie z prawami optyki jest rzutem równoległym. W roku 2011 włoska Narodowa Agencja ENEA z Ośrodka Badań Jądrowych we Frascati pod Rzymem oświadczyła, że współczesna nauka nie jest w stanie stworzyć wizerunku, który widnieje na całunie turyńskim. Badacze stwierdzili, że obraz ten jest aheiropoietos, to znaczy nieuczyniony ludzką ręką. Jedynym sensownym wytłumaczeniem powstania obrazu na całunie jest błysk światła w momencie zmartwychwstania. Wtedy ciało Jezusa przeniknęło przez całun, zostawiając na nim swój obraz. Aby jednak dojść do takich wniosków, potrzebna jest decyzja wiary. I co naukowcy stwierdzili? Oni obliczyli, że ten tajemniczy błysk energii, który doprowadził do powstania obrazu na całunie, musiałby mieć moc 34 tysiące miliardów watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. Obecnie dostępne aparaty mogą wytworzyć promieniowanie o sile kilku miliardów watów takiego promieniowania. To jest fragment całunu ze skrzepami krwi. Jest prawdziwa ludzka krew grupy AB. Eksperci medycyny sądowej twierdzą, że ciało Jezusa zostało zawinięte w całun około 2,5 godziny po śmierci i pozostawało w nim do 36 godzin. I te skrzepy krwi są nienaruszone, a więc ciało nie było odrywane, nie było wyjmowane z tego płótna, z tego całunu. Więc ciało przeniknęło przez zawinięte przez płótno. Te obfite wycieki krwi, która przylgnęła do ciała, która wsączyła się w tkaninę, a więc one pozostały na całunie nienaruszone. A więc świadczy to o tym, że zwłoki nie zostały wyjęte z płótna. A więc ciało Jezusa musiało przeniknąć przez owijające je płótna i dlatego skrzepy krwi, jak i struktura lniany tkaniny pozostały na całunie nienaruszone. Zobaczcie, naukowcy, którzy badali całun, byli to różnej proweniencji, byli też ateiści. Ten Barry Schwartz był ateistą, który się nawrócił. Badając całun turyński, uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa. W tej chwili prowadzi taką stronę internetową najbardziej, gdzie zebrał wszystkie materiały dotyczące badań całunu turyńskiego. On jeździ po całym świecie i mówi o tym, o autentyczności całunu, no i mówi o tym, że on uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tym, który żyje po to, żeby nas przemienić i zbawić. Naukowcy zidentyfikowali dwie monety na prawym, lewym oku człowieka z całunu. Na prawym oku znajduje się odbicie monety Lepton Litus, bitej pomiędzy 29 a 32 roku po Chrystusie. Natomiast na odbiciu lewego oka została zidentyfikowana moneta bita przez Piłata ku czci Julii, matki Tyberiusza. Tylko jeden raz w 29 roku po Chrystusie. To jest fragment całunu z pyłkami, które zostały znalezione na całunie turyńskim. Ten słynny szwajcarski kryminolog Max Frey odnalazł na całunie 77 rodzajów pyłków, kwiatów i 3/4 z nich pochodzi z Palestyny, z czasów Chrystusa. No i Max Frey, świętej pamięci, nieżyjący, on uwierzył właśnie w autentyczność całunu i fakt zmartwychwstania Pana Jezusa. Tutaj są zdjęcia pokazujące, skąd były brane próbki do badania wieku całunu metodą węgla C14. I w 1988 roku te badania zostały przeprowadzone i stwierdzili naukowcy, że całun pochodzi z lat 1260-1390. Okazuje się, że te próbki były pobrane z miejsca, właśnie to jest to miejsce tutaj, to jest to miejsce, gdzie całun w średniowieczu był naprawiany. I tam jest tylko 40% oryginalnej, starożytnej lnianej tkaniny, a pozostałe 60% materiału stanowią bawełniane nici ze średniowiecza. I to stwierdzili ci naukowcy amerykańscy pod przewodnictwem profesora Raymonda Rogersa. Dlatego te wyniki badań wieku całunu metodą węgla C14, one są niewiarygodne, no są do odrzucenia. Dlatego jeżeli ktoś się powołuje na te badania, to albo jest ignorantem, albo pragnie wprowadzić ludzi w błąd. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy pojechał do Turynu, mówił takie słowa przed wystawionym całunem turyńskim. Przyjmując argumenty wielu uczonych, święty całun turyński jest szczególnym świadkiem Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz jednocześnie zaskakująco wymowny. Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że całun to zwierciadło Ewangelii. Każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. W obliczu takiego cierpienia człowiek wierzący musi zawołać z głębokim przekonaniem: Panie, nie mogłeś umiłować mnie bardziej, a zarazem uświadomić sobie, że przyczyną tego cierpienia jest grzech, grzech każdego człowieka. W cichym przesłaniu całunu człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrześcijańskiego. Uwierz w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości, i broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów. Tak mówił święty Jan Paweł II w 1998 roku w Turynie. Moi kochani, patrząc na twarz i całe odbicie ciała Pana Jezusa na całunie turyńskim, musimy sobie uświadomić, że to cierpi Bóg, który się stał prawdziwym człowiekiem. Bóg, który wziął z historii każdej ludzkiej osoby, z twojej i mojej historii, bo w Bogu nie ma czasu. A więc Bóg wziął wszystkie grzechy na siebie. Wszystkie cierpienia na siebie, w swoje człowieczeństwo. Bóg jest ciągle teraz, a więc z historii twojej, mojej, każdego człowieka, Bóg wziął na siebie wszystkie cierpienia i wszystkie grzechy. Wszystkie. Do tego stopnia nas ukochał. Czytamy w Piśmie Świętym, ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem. I on demaskuje kłamstwo szatana, że grzech da człowiekowi szczęście. Grzech jest największym nieszczęściem. Grzech niszczy człowieka. Grzech prowadza człowieka w ramiona z sił zła. Patrząc na twarz Pana Jezusa, są obecne ślady wyrywania włosów wraz z wierzchnią warstwą skóry, ślady rany powiek i łuków brwiowych, obrzęk na prawej kości jarzmowej. Jest widoczna rana na nosie i prawym policzku od uderzenia kijem, stróżki krwi, które wydobywają się z nosa, z gnieceniem, z lekkim przesunięciem czubka nosa. Jezus był cierniem koronowany. Ta korona cierniowa była w kształcie czepca, który opinał całą głowę. To jest fragment całunu turyńskiego z ranami spowodowanymi przez kolce korony cierniowej. Czytamy w Piśmie Świętym, żołnierze, uplutszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę i ten rodzaj tortury wymyślono tylko dla Jezusa. W żadnym źródle historycznym nie ma wzmianki o stosowaniu tego rodzaju tortur przed ukrzyżowaniem. No tu są jeszcze badania, stwierdziły zgodność miejsc wypływów z anatomią tętniczek i żyłek znajdujących się na głowie. Jest to kolejny dowód przemawiający za autentycznością całunu, dlatego że obieg krwionośny został opisany i poznany dopiero w 1593 roku. Tutaj jest odbicie tyłu ciała, a tu jest próba odtworzenia uderzeń bicza. Jezus został poddany okrutnemu biczowaniu. Na całym ciele widoczne są rany od uderzeń rzymskiego bicza. Flagrum również na pośladkach. Te bicze uderzały również w szczyty klatki piersiowej, w brzuch, plecy. Tak mniej więcej wyglądały te bicze, którym był Jezus biczowany. Ręce miał przywiązane do belki i tutaj dwóch oprawców, jeden z lewej, drugi z prawej strony. Początkowo Piłat chciał tylko ubiczować Jezusa, każe więc go wychłostać i uwolnił. Przerażająca tortura. Jezus był zmaltretowany. Jak żeśmy słyszeli to na poprzednim wykładzie, na poprzedniej konferencji, Jezus został biczowany, że te cierpienia, te spowodowane przez biczowanie zadały mu grzechy nieczyste. Grzechy nieczyste, jak one zadają cierpienie Jezusowi. Zadają nam cierpienie, ale zadają cierpienie Jezusowi. Przede wszystkim, zobaczcie, służebnica Boża Celakówna wymienia trzy rodzaje grzechów, które jeśli chodzi o ciężkość, o cierpienie zadawane Panu Jezusowi. Na pierwszym miejscu wymienia grzechy nieczyste, na drugim miejscu zabójstwa, a na trzecim straszna nienawiść. Trzy rodzaje grzechu. Na całunie widać ranę po przebiciu gwoźdźmi nadgarstków. W tym miejscu były nadgarstki przebite, bo wtedy tylko mogły utrzymać ciężar ciała wiszącego na krzyżu. Przebicie nóg jednym gwoździem do pionowego pala krzyża. Wisząc na krzyżu, żeby nabrać powietrza, Jezus musiał się na tych rękach i nogach przybitych do krzyża podnosić. Podnosił się, nabierał powietrza i opadał. I ta agonia trwała około 3 godzin. Moi kochani, całe zło świata, wszystkich ludzi, wszystkie grzechy, wszystkie cierpienia Bóg wziął na siebie, stając się prawdziwym człowiekiem. Jeżeli ktoś oskarża Pana Boga o to, że jest nieczuły na ludzkie cierpienia, bo kochani, popełnia to bluźni. Jeżeli człowiek cierpi, to cierpi, współcierpi z nami Bóg. To cierpienie każdego człowieka, zawinione, niezawinione, jest cierpieniem równocześnie Jezusa. Gdzie był Bóg, mówią ateiści w Oświęcimiu. Gdzie jest Bóg, jak cierpią niewinne dzieci? To tam Bóg cierpi, w tych dzieciach, w tych niewinnych istotach. Tam, to jest ta, bo Bóg stając się człowiekiem, się z nami zjednoczył, moi drodzy, jest z nami zjednoczony. Jeżeli ja popełniam grzech, zadaję straszne cierpienie Jezusowi, który jest we mnie, niszczę swoje człowieczeństwo, ale zadaję straszne cierpienie Jezusowi. I cierpienie Jezusa osiąga swoje apogeum, swój punkt kulminacyjny w momencie agonii na krzyżu, kiedy woła, cytując słowa psalmu 22, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zobaczcie, to w tych słowach Jezus wyraża cały ogrom cierpienia, które doświadcza w momencie agonii. On doświadcza konsekwencji grzechu wszystkich ludzi. A te konsekwencje to jest doświadczenie braku obecności miłości Ojca. Największe cierpienie. On w swojej ludzkiej świadomości, bo miał prawdziwą ludzką świadomość jako prawdziwy człowiek, doświadcza wszystkich konsekwencji grzechów ludzi. Moi kochani, i tutaj taka refleksja, bo czeka nas cierpienie w różnoraki sposób, każdego z nas. I cierpienie ma sens tylko w zjednoczeniu z Chrystusem. To sam Bóg cierpi w każdym chorym i cierpiącym człowieku. W każdym z milionów istnień ludzkich żyjących w nędzy i poniżej, brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu, w ofiarach tortur i terroryzmu. Święty Jan Paweł II pisze, że w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa. Jakaś szczególna łaska, ale tylko w zjednoczeniu z Jezusem. Jeżeli kiedykolwiek dotyka cię jakiekolwiek cierpienie, może być dwojaka postawa. Albo się człowiek zbuntuje, jeżeli się człowiek zbuntuje, to cierpienie go zniszczy, a jeżeli to cierpienie odda Jezusowi, to cierpienie stanie się źródłem niesamowitych łask. Niesamowitych łask. Więc moi kochani, pamiętajcie o tym, żeby nie marnować cierpienia. Zobaczcie, Pan Bóg, stając się człowiekiem, wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi i doświadczył prawdziwej śmierci, prawdziwie umarł. Śmierć jako konsekwencja grzechu. I swoim zbawczym cierpieniem Jezus dociera wszędzie tam, gdzie działa niszcząca moc grzechu, nieposłuszeństwa stworzenia wobec Twórcy i Ojca. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego grzechu, którego by Chrystus nie przebaczył. Każdy grzech, każdy, ale człowiek musi przyjąć dar Jego miłosierdzia. Musi otworzyć swoje serce na Jego miłosierdzie, miłość gładzącą wszystkie grzechy. On całkowicie niewinny, jako Bóg człowiek, który nie znał grzechu, doświadczył w czasie męki i śmierci krzyżowej, jak straszliwym cierpieniem jest grzech. Słuchajcie, patrząc na krzyż Pana Jezusa, widzimy, do jakiego stopnia nas ukochał. Jednocześnie widzimy, do jakiego stopnia grzech niszczy człowieka, niszczy człowieczeństwo. To są te dwie prawdy, które objawia nam Jezus wiszący na krzyżu. Już większej miłości Nie ma. Jezus mówi, to niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? Po śmierci Jezusa jego ciało zostało zdjęte z krzyża, zostało zawinięte w płótno grobowe na tym kamieniu namaszczenia, który w tej chwili znajduje się przy wejściu do Bazyliki Grobu Pańskiego. Jego ciało zostało złożone w takim grobowcu. I tak mniej więcej wyglądało ciało Jezusa złożone do grobu, a więc długie płótno, przeszło czterometrowe, jeszcze owinięte opaskami naokoło. W niedzielny poranek dokonał się największy cud w historii wszechświata. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Definitywne, ostateczne zwycięstwo nad wszelkim złem. Słuchajcie, zło zostało już pokonane. Pokonane w sposób definitywny. Jeżeli jesteśmy z Jezusem, mamy udział w tym zwycięstwie. Nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. Jak człowiek odchodzi od Jezusa, no to wtedy jest w tragicznej sytuacji. Kiedy kobiety przyszły do grobu wczesnym rankiem, zobaczyły, że kamień został odsunięty, powiadomiły apostołów, to widzimy na tym obrazie, jak święty Jan i święty Piotr, niedzielny poranek, biegną do grobu, przychodzą do grobu, wchodzą do środka i co widzą? Widzą nienaruszone płótna, ale już w takiej postaci, jak tutaj widzicie na tym dolnym, na tej dolnej rycinie. Nierozwiązane, nienaruszone, ale już opadłe, już bez ciała. I dlatego czytamy w Ewangelii świętego Jana, że ujrzał, patrząc na kształt płótcien, uwierzył w zmartwychwstanie. Ujrzał i uwierzył. Nie widząc zmartwychwstałego, święty Jan uwierzył w zmartwychwstanie Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus po raz pierwszy objawił się po zmartwychwstaniu, wtedy tchnął na zebranych apostołów i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są mi zatrzymane. Zobaczcie, to jest sakrament, który został ustanowiony zaraz po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Sakrament zmartwychwstania. Bo człowiek popełniając grzech wchodzi w rzeczywistość śmierci, zniewolenia przez siły zła. I Pan Jezus w momencie przebaczenia grzechów przeprowadza nas ze śmierci do życia. Daje nam udział w radości zmartwychwstania. Dlatego dobrze odbyta spowiedź jest źródłem niesamowitej radości, wolności. Zobaczcie, dlatego święty Augustyn napisał, że odpuszczenie grzechu jest większym cudem niż stworzenie świata. A Pan Jezus, siostra Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa, kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. I dalej pisze Pan Jezus mówi tak, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy mojego, powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Zobaczcie, jaki to jest skarb, że my możemy, jaki to jest przywilej, że my możemy pójść do spowiedzi. A diabeł robi wszystko, żeby się bać, chodzi do spowiedzi, żeby spowiedź odkładać. Więc dlatego my w tej modlitwie zawierzenia ruchu czystych serc się zobowiązujemy, że jeżeli nam się zdarzy upadek w grzechu śmiertelnym, że natychmiast idziemy do spowiedzi. Zobowiązujemy się do tego, że natychmiast idziemy do spowiedzi. Co się dzieje w momencie właśnie spowiedzi? Zobaczcie w tym, tej przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy syn wracał, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Tak Jezus traktuje każdego z nas idącego do sakramentu pokut. Moi kochani, dlatego korzystać z tego sakramentu. Stawać w prawdzie przed Jezusem. Oddawać Mu siebie takim, jakim się jest i pozwalać Mu, żeby dokonał w nas cudu przemiany, zmartwychwstania. Dlatego trzeba sobie zrobić dobry rachunek sumienia. Najpierw trzeba sobie postawić takie zasadnicze pytanie, czy ja rzeczywiście pragnę oddać Jezusowi wszystkie dziedziny mojego życia. Wszystkie dziedziny mojego życia. Aby to Jezus był moim największym Panem, moją jedyną, największą miłością. Czy ja tak chcę? To jest fundament. I później, ile razy, jakie popełniłem grzechy od czasu ostatniej spowiedzi. Też trzeba tutaj pamiętać o grzechach zaniechania, zaniedbania dobra. Poprosić o przebaczenie, postanowienie poprawy oraz podjąć konkretną decyzję zadośćuczynienia za popełnione zło. Miłosierdzie Boże, moi kochani, jest nieskończone. Wszystkie grzechy Jezus przebacza. Wszystkie. Zobaczcie, tu są fragmenty z dzienniczka świętej Faustyny. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Im większa nędza, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. O gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie. Jezus dokonuje cudów, dlatego trzeba przychodzić do Jezusa ze wszystkimi problemami. Jezus te wszystkie problemy będzie rozwiązywał. Recepta na uzdrowienie. Codzienna Eucharystia, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, jeżeli to jest oczywiście możliwe, różaniec, Pismo Święte. Moi kochani, i tak Pan Jezus przemienia, i tak Pan Jezus wprowadza nas na drogę, która jest drogą prawdziwego szczęścia, w jedności z Nim i z innymi ludźmi.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.